Usiądźmy. Kochani, jeszcze raz witam tych może, którzy dotarli w trakcie. Cieszymy się, że jesteście z nami dzisiaj. Dzisiaj będziemy kontynuować Księgę Objawienia, ale zanim to zrobimy, chciałbym przeczytać kilka innych wierszy ze Słowa Bożego. Pamiętacie, swego czasu, bracia i siostry, mówiliśmy o Królestwie Bożym i powiedzieliśmy sobie, że kiedy rodzimy się na nowo, kiedy nawróciliśmy się, coś specyficznego ma miejsce. Biblia nas uczy w liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, w wierszu 13, następującej rzeczy. Tu jest powiedziane tak. Może od wiersza 12, żeby złapać kontekst. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Zobaczcie, pierwsza rzecz, którą mówi Słowo Boże, to jest to, że Ojciec nas uzdolnił do tego. A drugą rzecz, którą mówi wiersz 13, to jest następująca rzecz, który nas wyrwał z mocy ciemności. Pamiętacie historię, jak Dawid wyrywał owieczki z paszczy lwa? Tak Bóg nas wyrwał. Wyrwał nas z mocy ciemności i Biblia mówi, i przeniósł. No, wyrywać tego świecznika nie muszę, ale mogę go przenieść. A kto z was wyrywał już drzewa i przenosił je w inne miejsce w ogrodzie? Bracia i siostry, ale to jest tylko słaby obraz tego, co się stało dla nas w Chrystusie. Biblia mówi, że Bóg nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł nas do Królestwa. Królestwa swojego umiłowanego Syna. Bracia i siostry, i kiedy myślę o tym Bożym Królestwie, to przychodzi mi na myśl taki jeden werset z Ewangelii Mateusza. Chciałbym, abyśmy go wszyscy przeczytali. To jest rozdział 13, wiersz 33. Chciałbym, abyśmy wiedzieli, czym jest Królestwo Boże. Bo Biblia mówi, że Bóg nas wyrwał i przeniósł nas do Królestwa, tak? Swojego umiłowanego Syna. Ale co to jest to Królestwo? My to musimy rozumieć. I Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, wiersz 33, Pan Jezus mówi tak. Inne podobieństwo powiedział im. Podobne jest Królestwo Niebios do kwasu. Słuchajcie, bracia i siostry, uważnie. Królestwo Niebios jest podobne do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło. Bracia i siostry, Królestwo Boże to jest obszar wpływu. Wpływu na całe nasze życie. Biblia mówi, aż się wszystko zakwasiło. Tym kwasem, nie zrozumcie mnie teraz źle, ale musimy odwrócić tutaj tą historię. Tym kwasem jest Duch Święty w naszym życiu, który został włożony w nasze życie i tak jak niewiasta włożyła w kwas, w te trzy miary mąki, tak Bóg włożył w nasze życie Ducha Świętego i Biblia mówi, aż się wszystko zakwasiło. Inaczej mówiąc, aż wszystko zostało przemienione przez ten kwas. Bracia i siostry, Królestwo Boże to jest obszar wpływu Ducha Świętego na całe nasze życie. Czasami poprzestajemy na dobrych rzeczach, które Bóg zrobił w naszym życiu. Czasami myślimy, że tylko jedna miara naszej mąki ma być zakwaszona tym kwasem. Ma być pod wpływem działania Ducha Świętego. Ale Biblia mówi, że Królestwo Boże jest podobne do tego, że całe ciasto zostało zakwaszone. Bracia i siostry, kiedy myślę o trzech miarach mąki, to myślę o trzech trzech obszarach naszego życia, jakim jest ciało, dusza i duch. I działanie Ducha Świętego musi być tak głębokie, że obejmie każdą sferę naszego życia. Aż się wszystko zakwasiło. Kochani, kiedy myślę o Kościele Jezusa Chrystusa i czytam, że ten Kościół ma być święty, bez skazy i bez zmazy lub czegoś w tym rodzaju, tak jak mówi list do Efezjan. Bracia i siostry, to jest możliwe, ale całe ciasto musi być zakwaszone. Całe ciasto, cały człowiek musi poddać się pod działanie Ducha Świętego i ten Duch Święty chce mieć wpływ na każdy obszar naszego życia. Bracia i siostry, nie poprzestawajmy tylko na tym, że kiedyś, kiedy spotkaliśmy Boga, Bóg nas uwolnił od papierosów, alkoholu, w tym sensie, że nie musimy być od tego uzależnieni i tak dalej. Jest wiele więcej rzeczy, od których Bóg nas chce uwolnić. I powiem wam szczerze, są gorsze rzeczy niż to. To są grzechy ciała, widoczne na ciele, ale są grzechy wewnętrzne, których nie widać. Takie jak pycha, zazdrość, pożądliwość. Bóg też nas chce od tego uwolnić. Całe ciasto ma być zakwaszone. Bracia i siostry, i to jest to przesłanie. Tym jest Królestwo Boże. Jezus nas przeniósł do tego Królestwa. My w nim żyjemy, ale w tym Królestwie musimy być poddani wpływowi Ducha Świętego, aż całe nasze życie zostanie przemienione na obraz Jezusa. To jest Królestwo Boże. I wierzę, że każdy człowiek odrodzony tego pragnie. Amen? Pragniemy tej zmiany. Pragniemy tej zmiany na obraz Jezusa? Pragniemy jej. Modlimy się o nią i bardzo dobrze. Powinniśmy to robić i oczekiwać, że z dnia na dzień nasze życie będzie przemieniane. W tej przypowieści Biblia mówi, że ta niewiasta włożyła ten kwas. Bracia i siostry, musimy pozwolić, aby Bóg mógł wkładać, mógł napełniać nas cały czas Duchem Świętym. Bo tylko przy Jego pomocy całe ciasto może się zakwasić. Inaczej mówiąc, cały człowiek może być przemieniony. Duch Święty może mieć potężny wpływ na nasze życie, jeśli Mu na to pozwolimy. Potężny wpływ na całą sferę, na całego człowieka, na każdą jedną dziedzinę. Bracia i siostry, nie ma takiej rzeczy, której Bóg by nie mógł przemienić w Twoim i w moim życiu. Nie ma takiej rzeczy. Wszystko Bóg jest w stanie zmienić. Każdy grzech, Bóg jest w stanie z każdego grzechu nas nie tylko oczyścić, ale też uwolnić. Żebyśmy byli zwycięzcami. I wierzę, że takie spotkanie jak to dzisiaj do tego właśnie się też przyczynia, kiedy jesteśmy razem, aby wielbić Boga. Że to jest właśnie też ten wpływ Ducha Świętego na nasze życie, przez naszych braci, nasze siostry, kiedy się razem modlimy. Bracia i siostry, Biblia mówi, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. My jako osobne jednostki, ale my też jako Kościół. A więc gdzie jest Duch Święty? Jeśli Kościół jest świątynią Ducha Świętego. No, tam gdzie jest Kościół, tak? W Kościele, inaczej mówiąc. A więc kiedy Kościół się razem zgromadza, Duch Święty też przychodzi, bo Kościół jest świątynią Ducha Świętego. Albo powinien być. Dobrze, to chciałem wam przekazać, bo tak mi jakoś leżało na sercu, nie wiem, może ktoś tego dzisiaj potrzebował. Kochani, gdzie skończyliśmy, bo powiem szczerze, że zapomniałem. Nie zaznaczyłem sobie tutaj, ale myślę, że skończyliśmy na pewno 19 rozdział. Skończyliśmy, bo mówiliśmy o tym, że Pan Jezus przyszedł, tak? Mówiliśmy o tym, że Pan Jezus przyszedł i że i I mówiliśmy o tym, pamiętam, że zostało pojmane zwierzę, czyli bestia, czyli antychryst, a wraz z nim fałszywy prorok. To jest wiersz 19 rozdziału, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem, to też pamiętam, że mówiliśmy, wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. A więc, bracia i siostry, kiedy Pan Jezus przyjdzie po raz drugi i stoczy wojnę ze swoimi przeciwnikami, z tymi, którzy zbiorą się, aby walczyć z barankiem, i Biblia mówi, że Jezus ich zwycięży mieczem, który wychodzi z jego ust, wszyscy zostaną pobici, a fałszywy prorok i bestia, czyli antychryst, zostaną wrzuceni żywcem do jeziora ognistego. I dalej czytamy rozdział 20. Bracia, jeszcze zostały nam dwa rozdziały, ale tu jest tyle treści, że nie wiem, czy się wyrobimy jeszcze w dwóch czy trzech spotkaniach, a chciałbym bardzo do połowy lipca się wyrobić, więc będziemy może troszeczkę szybciej dzisiaj szli naprzód. I widziałem anioła wstępującego z nieba, rozdział 20, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Bracia i siostry, nie wiem, czy cieszycie się z tego 20 rozdziału, ale ten rozdział mówi o czymś bardzo ważnym. Ten rozdział mówi o ostatecznej klęsce szatana, jeszcze nie do końca, ale pokazuje nam bardzo wyraźnie. Wiecie, kiedy czytałem ten rozdział, zastanawiałem się nad jedną rzeczą. Oto nagle zjawi się anioł z nieba z łańcuchem w swojej ręce, z kluczem od otchłani, zwiąże diabła i wrzuci go do tej otchłani. I pierwsza myśl, która mi przyszła, czytając ten werset, czemu to nie wydarzyło się już o wiele wcześniej? Czy Bóg, który jest w stanie związać diabła w tym momencie historii, o którym tutaj jest mowa, nie byłby w stanie związać go już teraz? Bracia i siostry, byłby. Byłby. Ale ta historia pokazuje mi coś jeszcze, że Bóg ma swój plan. Że jest pewien wyznaczony czas przez Boga na rzeczy, które się dokonają. Że Bóg nie działa bez planu, w chaosie. Inaczej mówiąc, Bóg nie działa tak jak my ludzie często, że najpierw robimy, a potem pomyślimy. Bóg ma swój plan, Bóg działa bardzo strategicznie i w pewnym miejscu w historii to, o czym czytamy, się wydarzy. Oto zjawi się anioł z nieba, bracia i siostry, bo to nie to, że musi minąć ileś lat, żeby diabeł mógł być związany. Diabeł mógłby być związany przez Boga w każdej chwili, w każdym czasie. Diabeł jest tylko stworzeniem. Bóg jest stwórcą. Pamiętajmy o tym. To tak jak ja bym robił takie świeczniki, je produkował. No, wiecie, no. To z każdym z nim mogę zrobić, co chcę. Prawda? Bo ja je robię. Ja jestem tym, który je produkuje, a więc mogę jeden wyrzucić, drugi mogę, nie wiem, sprzedać. Ale chcę, żebyśmy tylko zrozumieli, czym jest stworzyciel, a czym jest stworzenie, tak? A więc Bóg jest tym, który mógłby zrobić wszystko, ale ta historia pokazuje mi, że Bóg ma swój plan i że przyjdzie czas, kiedy to się wydarzy. Bracia i siostry, diabeł zostanie związany na 1000 lat. Czy to jest dużo, 1000 lat? No, w porównaniu z tym, co żyjemy. Kto z nas ma więcej niż 50 lat? No nie bójcie się, podnieście ręce. Tu nikt nie będzie zapisywał tego. 50 lat, bracia i siostry, przeżyliście na tej ziemi, wy, którzy macie już te 50 lat. I to długo trwało, czy nie? Nie, krótko, tak? Jak jeden dzień, mówi siostra Maria. Jak jeden dzień jej zleciało te 50 lat. 1000 lat Co wydarzyło się w ostatnim tysiącleciu? Wiemy o tym, że Polska ma 1000 lat, tak? Swojej historii. A więc 1000 lat tej historii Polski, wyobraźmy sobie, na tyle lat zniknie diabeł i go nie będzie. I go nie będzie na 1000 lat. I zobaczcie, co Biblia mówi, już nie będzie mógł zwodzić narodów. Bracia i siostry, diabeł nie tylko zwodzi poszczególne osoby, ale diabeł zwodzi całe narody. Nie wiem, czy byliśmy tego świadomi. Mnie jakoś się to uświadomiło, kiedy czytałem tę historię. Diabeł nie tylko zwodzi poszczególne osoby, ale zwodzi nawet narody. Diabeł potrafi zwieść cały naród i można by było powiedzieć, wysłać go na wojnę z innym narodem. My tego do końca nie rozumiemy, ale ja już ostatnio mówiłem, przypatrzmy się na historię Hioba, ale powtórzę to, bo niektórych z nas nie było. Zobaczcie, jak wszystko było dobrze, kiedy Bóg trzymał nad nim swoją rękę. Ale kiedy Bóg odsunął swoją rękę, swoje błogosławieństwo, można było powiedzieć, nagle Chaldejczycy nadjechali, prawda? Ale kto ich do tego nakłonił? No przecież diabeł, który stanął przed Panem i mówił: Hiob ci służy tylko dlatego, bo błogosławisz go, bo jest bogaty. Ale dotknij tylko wszystkiego, co ma. Zobaczysz, że będzie ci złorzeczył prosto w twarz. Pamiętacie, Pan Bóg się zgodził. Powiedział: dobrze, możesz się dotknąć wszystkiego, co ma, tylko jego samego nie wolno ci dotknąć. I zobaczcie, diabeł dotknął się wszystkiego. I Biblia mówi, że wyruszyli Chaldejczycy, ale kto ich do tego nakłonił? No przecież diabeł, prawda? Więc całą armię jakąś tam diabeł nakłonił, aby wystąpili przeciwko Hiobowi. I Biblia mówi, że diabeł zwodzi też całe narody. Jedno z podstawowych pytań, które mi się pojawiło, czytając te 20 rozdział Księgi Objawienia, to czemu Bóg pozwolił jeszcze raz, aby diabeł został wypuszczony, tak jak tutaj Biblia mówi, na krótką chwilę? Powiem wam szczerze, że tego orzecha nie mogłem rozgryźć. Nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego. Nie rozumiem tego. Ale Biblia mówi, że nasze drogi, nasze myśli nie są takie wysokie jak Boże myśli. My nie rozumiemy wielu rzeczy. Ale też nie chodzi, abyśmy wszystko, bracia i siostry, zrozumieli, ale abyśmy zaufali Bogu w tym wszystkim. Abyśmy zaufali Bogu, że skoro Bóg do czegoś dopuszcza, to znaczy, że jest to konieczne i potrzebne. Ale spróbujemy znaleźć kilka wytłumaczeń, dlaczego byłoby to możliwe, że diabeł będzie wypuszczony na krótki czas. Jak myślicie? Oto w tysiącletnim królestwie będą żyli ludzie, którzy nigdy nie doświadczyli pokuszenia. Czy my doświadczamy pokus? Czy Jezus ich doświadczał? Czy ludzie przed nami ich doświadczali? Bracia i siostry, czy jest człowiek, począwszy od Adama i Ewy, który by nie doświadczył pokusy aż do dnia dzisiejszego? Ja myślę, że nie było takiego człowieka. Ale w tysiącletnim królestwie nie będzie diabła przez 1000 lat, a więc nie będzie też pokus. I ktoś próbował to wytłumaczyć w taki sposób, że z tym wypuszczeniem diabła to będzie tak jak z tym drzewem w ogrodzie w Edenie, że człowiek zostanie dopuszczony znowu, albo inaczej, do człowieka zostanie znowu dopuszczona pokusa. Dlatego diabeł na krótki czas będzie znowu wypuszczony. To jest jedno z tłumaczeń, które moglibyśmy przyjąć. Bo zrozumieć tego tak do końca, myślę, nie zrozumiemy, ale próbujemy to tylko na jakiś sposób wytłumaczyć. Ale co jest bardzo ciekawe w tej całej historii, w wierszu 7 to czytamy, może przeskoczymy troszeczkę najpierw kwestię zmartwychwstania, tu od wiersza 4, tym się zajmiemy później, Ale będąc przy tej myśli diabła, skoncentrujmy się na wierszu 7. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody. Tu znowu jest mowa o narodach, które są na 4 krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. Bracia i siostry, jedną rzecz, którą zauważyłem w tym tekście, to jest taka, że diabeł się nigdy nie zmieni. Od 6000 lat diabeł się nie zmienia. Cały czas kusi do złego. I nawet to więzienie, w którym będzie przez 1000 lat, ta otchłań, o której Biblia tutaj mówi, nie zmieni jego postawy. To mi coś mówi, bracia i siostry. Miałem kiedyś przywilej też usługiwać po więzieniach różnych. Jeździłem z taką grupą z Niemiec do więzień, żeby głosić tam Ewangelię. I jedna myśl mnie dręczyła przez cały ten czas, bo ludzie myślą, że kiedy kogoś ukarzą, to ten człowiek się zmieni. Bracia i siostry, bardzo często ci ludzie, którzy byli w więzieniu, wychodzili jeszcze gorsi niż tam wchodzili. I byłem w więzieniu w Opolu, które jest więzieniem tylko dla recydywy, czyli tych, którzy popełniają ponownie przestępstwo. I w różnych rozmowach z tymi więźniami, czasami się otwierali troszeczkę, zależy kto, opowiadali o tym, że czasami nawet nie byli 1 lub 2 dni na wolności i znowu ich złapali, znowu coś złego zrobili. Chcę nawiązać w tej historii tego diabła, który będzie związany na 1000 lat, że kara nie zmienia osobowości. Osobę może zmienić tylko Bóg. Tak naprawdę, prawdziwie. Wiecie, czasami kara może odstraszyć troszeczkę. Może troszeczkę odstraszyć. Ale zmienić tak naprawdę, żeby zniknęło z życia człowieka to, co jest grzechem, tego kara nie jest w stanie zrobić. Kara może zahamować, powstrzymać, ale zmienić może tylko Bóg. I zobaczcie, diabeł zostanie wypuszczony i znowu uda mu się zwieść narody. I następne pytanie, które mi się nasuwa, jest takie. Jak to jest możliwe, że przez 1000 lat panowania Chrystusa, bracia i siostry, Jezus będzie fizycznie na ziemi? Znowu. W chwale. Sprawował będzie rządy. Królestwo, ziemia za panowania Chrystusa, bardzo, bardzo dużo widzimy to w Starym Testamencie, w księdze Izajasza albo w innych prorokach, ten opis tego złotego wieku panowania Jezusa na ziemi będzie niesamowity. A jednak, kiedy diabeł zostanie wypuszczony, znowu uda mu się zwieść narody. To jest czasami... Nie umiemy sobie tego wyobrazić. I tak myślałem sobie o tym i doszedłem do jednego wniosku. Wiecie, doszedłem do wniosku, że kiedy Pan Jezus chodził po ziemi fizycznie, kiedy się urodził, chodził po ziemi fizycznie, wiecie, miał 12 apostołów. No, my nie jesteśmy przyzwyczajeni, aby mówić apostoł Judasz, nie? No, nie mówimy tak, ale czy Judasz był apostołem? Biblia mówi, i wybrał ich 12 i nazwał ich apostołami. Czyli Judasza też nazwał apostołem, tak? I ten Judasz chodził z Jezusem, tak jak wszyscy inni. Ale jednak diabłu udało się go zwieść. O to mi chodzi. I Jezus będzie znowu panował na ziemi, ale znowu będzie tak, że będą ludzie, którzy pójdą za tym zwiedzeniem. Bracia i siostry, i to mówi mi jeszcze coś. My jako ludzie jesteśmy skłonni do pójścia za zwiedzeniem. Uważajmy. Pan Jezus bardzo często mówił: baczcie, aby was ktoś nie zwiódł. Oczywiście ta sfera nie dotyczy już nas, bo Kościoła, tysiącletnie królestwo w tej sferze zwiedzenia już nie dotyczy, ale mówiąc ogólnie, jako ludzie jesteśmy skorzy do zwiedzenia. Jesteśmy w stanie dać się zwieść przez diabła. Mamy taką tendencję do tego. I dlatego też tak wiele razy Biblia nas przed tym przestrzega. Wiele razy czytamy o tym, że nawet apostoł Paweł, kiedy pisał listy do zborów, miał taką obawę. Na przykład w liście do Tesaloniczan mówi: czy czasem nie zwiódł was szatan? Tak? I moja praca poszła na daremno. Tam mniej więcej cytuję taki werset. A więc jest taka możliwość, istnieje taka możliwość. Dlatego też Biblia nas ostrzega i mówi tak: kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. Nie chlubmy się tym, że stoimy, bracia i siostry, bo jeśli stoimy, to stoimy z łaski, ale patrzmy na to, żeby nie upaść. Jeśli stoisz w Chrystusie, to nie jest twoja zasługa. To jest Boża łaska. Ale mamy zwracać uwagę na to, żeby nie upaść. I tu jest, i z tej historii widzę, jak wiele diabeł może zrobić, kiedy człowiek na to pozwoli. Może zwieść całe narody. I zobaczcie, Biblia mówi, że to zwiedzenie tych narodów, że będzie ich tyle jak piasku morskiego. Tyle będzie ludzi zwiedzionych. To nie będzie 3, 4, 5, wiecie, w tysiącletnim królestwie, pod koniec tego tysiąca lat. Ale to będzie potężna armia, znowu zgromadzona na wojnę. Jak piasek morski, mówi apostoł Jan. Nie wiem, gdybym poszedł do piaskownicy i wziął tak do ręki garść piasku, ile by tam było ziarenek. Nie wiem, ale wyobraźcie sobie taką plażę, Copacabana w Rio de Janeiro. Ile tam jest piasku? Nawet nad Bałtykiem, jak byliśmy, to tyle piasku na plaży, nie? I zobaczcie, oczywiście to jest pewien obraz, nie? Ale zrozummy to, że to nie będzie jakaś garstka zwiedzionych osób, ale to będzie znowu potężna armia. Bracia i siostry, diabeł jest pokonany przez Jezusa na krzyżu Golgoty, ale nie lekceważmy go w kwestii zwiedzenia. Nie lekceważmy kwestii zwiedzenia. Dlatego, że choć diabeł jest pokonany i oczekuje na wyrok, ten wyrok, my tutaj czytamy o tym wyroku. Inaczej bym powiedział, diabeł jest skazany. Tak jak to często w naszym sądzie jest, że ktoś jest skazany i czeka na wyrok. A więc diabeł jest skazany przez Boga i czeka na wyrok. Ten wyrok nastąpi. Ale w tym czasie on robi wszystko, żeby zwieść jak najwięcej ludzi. I zobaczcie, i tutaj Słowo Boże mówi: i ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych, miasto umiłowane. O którym mieście Biblia mówi, że jest umiłowane i co to będzie ten obóz świętych? Jak myślicie? miasto umiłowane. Jest tylko, Biblia mówi tylko o jednym tylko umiłowanym mieście, to jest Jerozolima. I obóz świętych to jest, no myślę, że to, kim będą ci święci? Czy to będą ci święci, którzy powstali z martwych do życia, czy to będą święci, którzy w czasie tysiącletniego królestwa się nawrócą? Bo w ogóle kto wejdzie do tego tysiącletniego królestwa? To też jest pytanie jeszcze, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć. Ja myślę, że w królestwie tysiącletnim zaczną żyć ci ludzie, którzy przetrwają ten wielki ucisk. Bo nie wszyscy ludzie zginą, prawda, od tych plag i tak dalej. Biblia mówi, że gdyby ten czas nie był skrócony, to nie ocalałaby żadna istota, ale jednakże ocaleją, tak? Ocaleje chociażby Izrael, którego Bóg uchroni poprzez w czasie ucisku, o czym mówiliśmy, tak, że pójdą na pustynię i tam zostaną ochronieni przed antychrystem. Mówiliśmy o 144 tysiącach wiernych z Izraela, którzy zostaną zachowani od śmierci, tak, czy od prześladowań antychrysta. A więc będzie wiele osób, które ocaleją i też będzie wiele osób z narodów, które ocaleją. Nie? A więc nie wszyscy zginą. I te osoby będą dalej żyć i Chrystus przyjdzie i będzie panował na 1000 lat. Będzie to taki czas panowania Chrystusa. I jeszcze jedna myśl, która mi się pojawia. Bracia i siostry, Bóg zawsze chciał, żeby ci, którzy Go kochają, żeby to było coś dobrowolnego. Chcielibyście mieć męża, żonę, która kochałaby was przymusowo? Bo jak nie, to by była ukarana. I Bóg też nie chce tak. Bóg chce, żebyśmy Go kochali z czystego serca. Z dobrego serca. W ogóle, żebyśmy wszystko robili z serca. Dlaczego Biblia mówi, że ochotnego dawcę Bóg miłuje? Co to znaczy ochotny dawca? To jest taki, który daje z serca, któremu nie trzeba mówić i go do czegoś zmuszać. Bracia i siostry, my nie możemy, jeżeli czujemy się do czegoś przymuszeni, to lepiej tego nie róbmy. Bo Bóg tego nie przyjmie. To nie będzie dobre przed Bogiem, jeśli musimy się do czegoś przymuszać. Ale ochotnego dawcę, i to nie chodzi tylko o pieniądze. Kiedy ochotnie dajemy siebie, swoje życie, swój czas, swoją służbę, ochotnego dawcę Bóg miłuje. Tego, który to robi z radością. I w tysiącletnim królestwie, kiedy diabeł, bo chcę do tej myśli nawiązać, kiedy diabeł zostanie wypuszczony, Bóg sprawdzi jeszcze raz przez tą pokusę, kto kocha go ze szczerego serca. Myślę, że to też może być powód, dlaczego diabeł będzie jeszcze wypuszczony na małą chwilę. Ale to są tylko takie spekulacje. Oczywiście to nie jest... A więc zobaczcie, diabeł... Ale to mi jeszcze coś mówi. Zobaczcie, diabeł przez całą historię zgromadzał ludzi do walki przeciwko komu? Przeciwko Bogu przede wszystkim, a jeśli przeciwko Bogu, to przeciwko tym, którzy do Boga należą. Tak? I tutaj znowu jest mowa, kiedy patrzymy na historię Biblii, tak jak wiemy, że Bóg rozpoczął swą podróż z Abrahamem i był naród, tak? Później był Mojżesz w Egipcie, tam widzimy już tego faraona, który kazał zabijać te dzieci, tych chłopców, którzy się rodzili. A więc cały czas ten naród izraelski był prześladowany przez tą historię. I teraz, kiedy Jezus będzie rządził, zobaczcie, znowu diabeł zgromadzi wojska przeciwko świętemu miastu, tak? Przeciwko, jak to jest powiedziane, umiłowanemu miastu. A więc to działo się przez całą historię. Jeżeli, bracia i siostry, jeżeli ktoś ma nienawiść w sercu przeciwko temu, co Boże, przeciwko Bogu i przeciwko temu, co Boże, a ja myślę, takie jest moje odczucie, kiedy widzę, patrzę na Biblię, że diabeł tą nienawiść żywi w sercu. Zobaczcie, Bóg stworzył człowieka, tak się nim pięknie delektował w ogrodzie. Mówi, jak fajnie. I diabeł mówi, zniszczę to. Zniszczę tą więź, tą relację, zniszczy to. I nie nadaremno Pan Jezus w Ewangelii Jana wypowiedział te słowa, pamiętacie? Że złodziej przychodzi tylko po to, aby... i wytracać. I to jest dzieło diabelskie. Jeżeli on przyjdzie, jeżeli mu pozwolimy przyjść do naszego życia, to na pewno nas okradnie. Bo on przychodzi, żeby kraść. Z czego nas okradnie? No, ze społeczności z Bogiem nas okradnie, tak? Okradnie nas ze Słowa Bożego, z modlitwy nas okradnie, okradnie nas ze wszystkiego. A więc diabeł przychodzi, żeby kraść, a jak nas okradnie, to będzie chciał zrobić dalej, więcej. Dlatego też, bracia i siostry, on się nigdy nie zmieni. Nie łudźmy się. Nie łudźmy się, że diabeł śpi, że nie musimy walczyć, że możemy odłożyć naszą walkę, nasze zmagania na bok. Apostoł Paweł mówił, bój toczymy. To jest czas teraźniejszy, ciągły. On nie powiedział, bój stoczyliśmy, albo nawet nie powiedział, Jezus stoczył bój i dlatego my już nie musimy walczyć. Oczywiście Jezus zwyciężył, ale my nadal toczymy bój. Nadal musimy się przeciwstawiać. Nadal musimy odpierać pokusy. Nadal musimy. Bracia i siostry, i to nigdy się nie zmieni. Dopóki będziemy żyć w tym ciele, pokusy zawsze będą przychodzić. Ale naszym orężem jest zwycięstwo Jezusa. My możemy zwyciężać. Możemy odpierać te ataki. Ale się znowu rozgadałem. Kochani, i 10 wiersz jest tym chyba najlepszym wersetem w historii 20 rozdziału Księgi Objawienia. Całego życia, całej historii świata. Zobaczcie ten 10 wiersz, jaki on jest ważny. Ktoś kiedyś powiedział, że diabeł nie lubi dwóch ksiąg z Biblii najbardziej. Pierwsza księga to jest księga stworzenia, Genezis, pierwsza księga Mojżeszowa. A druga księga to jest księga objawienia, bo księga objawienia mówi o jego końcu, o tym, jak się wszystko zakończy. I zobaczcie, 10 wiersz. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Ta perspektywa nie jest piękna, ale myślę sobie tak. Ile udręki przyniosło światu dzieło diabelskie? Pomyślcie przez chwilę. Wszystkie gwałty, które dzisiaj widzimy, wszystkie zabójstwa, wszystko to całe zło, które w całej historii świata przyszło na świat ze względu na to, że diabeł zwodzi ludzi cały czas do złego. Można by było powiedzieć, kiedyś z kimś rozmawiałem i powiedział, jak to Bóg, który jest miłością, może kogoś wrzucić, no powiedzmy, że nazwiemy to jezioro ognia i siarki piekłem, tak? Jak Bóg, który jest miłością, może wrzucić kogoś do piekła? Przecież to już nie jest miłość. Ludzie czasami zadają trudne pytania. Czasami musimy się zastanowić, jak im odpowiedzieć, ale bracia i siostry, ja zawsze mówię tak. Takie pytanie mówi mi o tym, po pierwsze o tym, że nie bardzo co rozumiesz, kim jest Bóg. Dlatego, że jeśli znamy Boga, jeśli znalibyśmy Boga, wiedzielibyśmy, że Bóg ma dwie strony, powiedziałbym, dwa oblicza, które są połączone w jednym. To jest oblicze sprawiedliwości i oblicze miłości. I oba te oblicza widać w śmierci Jezusa Chrystusa. Jeżeli Bóg się nie gniewa na człowieka z powodu grzechu, to dlaczego Jezus umarł? Albo musiał umrzeć. Bracia i siostry, Bóg się gniewa. I Biblia mówi, że Jego gniew z nieba objawia się przeciw, w liście do Rzymian to jest powiedziane, przeciw wszelkiej bezbożności. Pierwszy rozdział, 18 wiersz list do Rzymian. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. I to musimy rozumieć. Czasami mam wrażenie, że my niezbyt dobrze głosimy tą Ewangelię, wiecie? Bo my mówimy tylko o jednym Bożym obliczu. My mówimy tylko o miłości. A już nie mówimy o tym, że przeciwko wszelkiej bezbożności objawia się gniew z nieba. Podeszliście kiedyś do kogoś i powiedzieliście, że Bóg jest na ciebie zagniewany również? Oczywiście Bóg nas kocha. Bóg kocha człowieka. Ale grzech powoduje, że Bóg się gniewa. To jest tak jak w naszym życiu, bracia i siostry. Czy my nie kochamy naszych dzieci? A gniewacie się czasem na nich? A kiedy? Kiedy się na nich gniewacie? Jak są grzeczni? To kiedy? Gniewamy się wtedy, jak robią źle, prawda? I mniej więcej tak samo jest z Bogiem. Bracia i siostry, Bóg nas kocha jako ludzi, ale Bóg również się gniewa. I to musimy rozumieć. Jeżeli będziemy mówić tylko o Bożej miłości, a nie będziemy mówić o Bożym gniewie, wyrządzimy krzywdę ludziom, sobie samym. Nie możemy mówić tylko o jednej rzeczy, pomijając drugą. I zobaczcie, list do Rzymian, dalej. List do Rzymian mówi 11 rozdział, wiersz 22. Nie wiem, czemu mi dzisiaj tyle wersetów przychodzi na myśl, ale widocznie tak musi być. List do Rzymian 11:22. Biblia mówi bardzo, bardzo wyraźnie, na co mamy zważyć. Mówi tak, zważ tedy na co? Na dobrotliwość i surowość Bożą. Bracia i siostry, nie możemy patrzeć tylko na jedną stronę Boga, bo w Bogu jest połączona miłość razem ze świętością. My nie umiemy tego połączyć tak może do końca, ale w Bogu to jest połączone. I dlatego Biblia mówi, zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli. Moglibyśmy inaczej powiedzieć, surowość dla tych, którzy dopuścili się grzechu, tak? A dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci. Bracia i siostry, musimy rozumieć to, że Boża miłość jest też zależna. Nie jest, Boża miłość nie jest, tak jak niektórzy mówią, jakby to powiedzieć, jak jest to słowo, bezwarunkowa. Ja nigdzie w Biblii takiego słowa nie znajduję, a jak żebyście znaleźli, to mi pokażcie. Boża miłość nie jest bezwarunkowa, Boża miłość jest zależna. I zaraz wam to pokażę w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Tutaj Jezus, Pan Jezus mówi o sobie tak. Myślę, że to znajdę. 9 i 10 wiersz. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 9 i 10 wiersz. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Zobaczcie, i teraz mówi tak. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Czyli jest tu warunek? Jest warunek. I teraz wam coś pokażę. O, mam tu 20 zł. Słowo jeśli w Biblii zawsze mówi o pewnej zależności. Teraz tak. Jeśli rzucę ten papierek, bo to jest 20 zł, ale to jest papierek. Jeśli rzucę ten papierek, jeśli go rzucę, uważajcie, patrzcie na niego. Jeśli go rzucę, to on spadnie na podłogę. Ale jeśli go nie rzucę, to nie będzie skutku. On nie spadnie na podłogę. I Pan Jezus mówi tak samo. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, to wtedy będziecie trwać w mojej miłości. To jest pewien warunek. I dalej mówi tak. Jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Dlaczego Jezus trwał w miłości Ojca? Bo cały czas przestrzegał Jego przykazań. Jest pewna zależność i my ją musimy rozumieć. Jeśli jej nie rozumiemy, bracia i siostry, może to spowodować, że będziemy robić, co nam się podoba. Będziemy myśleć, że możemy robić, co nam się podoba i nadal będziemy trwać w miłości Ojca. To musimy bardzo dobrze rozumieć, bracia i siostry. W miłości Ojca możemy trwać tylko wtedy, albo inaczej, w miłości Jezusa, kiedy trwamy w Nim. Co to znaczy? To znaczy, że miłość Jezusa jest nad nami, albo inaczej, objawia się w naszym życiu, kiedy my chodzimy z Nim. Ale kiedy nie chodzimy, to w pewien sposób to ustępuje z naszego życia. Nie może być inaczej, bracia i siostry, bo jeśli człowiek grzeszy, Bóg nigdy nie miał nic wspólnego z grzechem. I my to też musimy rozumieć. Czymś innym jest upadek, a czymś innym jest trwanie w grzechu. To też musimy rozgraniczyć. Dlatego, kiedy tylko zdarzy nam się upadek, bracia i siostry, musimy od razu wracać w kierunku Boga, aby trwać w Jego miłości. Bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli to zlekceważymy w jakiś sposób, to nie będziemy trwać w Jego miłości. Taka jest zależność tutaj. Dobrze, a więc wiersz 10. Diabeł zostanie wrzucony do jeziora z ognia i siarki. I będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków. Pytanie jest, czy zasłużył na to? Odpowiedź brzmi tak. Myślę, że tak. Bo gdyby nie zasłużył, Pan Bóg go w taki sposób nie ukarał. Więc musiał zasłużyć na to. I teraz wrócimy do wiersza 4 i omówimy sobie jeszcze kwestię zmartwychwstania. Bo tutaj Jan mówi, i widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Pamiętacie taki werset z Ewangelii, gdzie Pan Jezus powiedział do apostołów, że pewnego dnia przyjdzie taki dzień, ja teraz parafrazuję, przyjdzie taki dzień, że apostołowie zasiądą na 12 tronach. Tak? I będą sądzić, co? Izraela, tak? Znacie ten werset? Słyszeliście go już? I zobaczcie, tutaj objawienie mówi, i widziałem trony. I usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Apostoł Paweł mówi również do Koryntian, bo tam chyba w 6 rozdziale to jest opisane, pierwszy list do Koryntian, gdzie jest mowa o tym, że my będziemy sądzić aniołów. Może wróćmy do tego wersetu, żebyśmy to przeczytali. To jest list do Koryntian, 6 rozdział. Szósty rozdział, wiersz trzeci, bo tu jest, chodzi o osądzanie drobnych spraw, drobnych sporów w społeczności. Apostoł Paweł mówi tak: czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą, a jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy, cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? A więc będziemy sądzić aniołów, bracie, siostry. I tutaj są trony, ale których aniołów? A których aniołów będziemy sądzić? No Bożych chyba nie, bo oni nie potrzebują osądzenia. Myślę, że tych, którzy upadli, będziemy sądzić, tak? Jeszcze jedna myśl w zwiedzeniu mi przychodzi teraz na myśl, kiedy myślę o aniołach. Zobaczcie, nawet aniołowie poszli za zwiedzeniem diabła. To cóż dopiero człowiek? My jesteśmy w tym ciele, w którym jesteśmy, ogólnie, albo inaczej mówiąc, bez Boga żyjąc na świecie, jesteśmy po prostu wystawieni na odstrzał, jeśli chodzi o kwestie zwiedzenia. Tutaj nie ma żadnego oporu. Dopiero kiedy jesteśmy ludźmi wierzącymi, chrześcijanem, mamy siłę w nas dzięki Duchowi Świętemu, żeby się przeciwstawić. Ale kiedy nie ma tej mocy w nas, nie ma możliwości przeciwstawienia się. I zobaczcie, diabłu udało się nawet aniołów zwieść. I chyba o tych aniołach myśli apostoł Paweł, kiedy mówi, że będziemy aniołów sądzić. A więc tu jest ten moment, tak, z jednej strony. Potem jest jeszcze i sąd przed białym tronem, który jest opisany później. Więc nie wiem, czy jak to w czasie wygląda, czy to jest ten moment, czy inny. Ale dalej apostoł Jan mówi: widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat, to jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Bracia i siostry, pierwsza rzecz, którą chciałbym tutaj powiedzieć, to jest druga śmierć. A więc jest coś takiego jak pierwsza śmierć i druga śmierć. Pierwsza śmierć, czym to się różni? Ja myślę, że mógłbym to powiedzieć tak, na ile mógłbym to wytłumaczyć, to w taki sposób. Pierwsza śmierć, bo w ogóle słowo śmierć znaczy oddzielenie. Nie wiem, czy jesteśmy tego świadomi. Oddzielenie. I kiedy Bóg mówił do Adama, jeżeli zjesz z tego drzewa, to na pewno umrzesz, to tak naprawdę Bóg mówił do Adama, zostaniesz oddzielony. Raz, od Boga i dwa, również oddzielony od swojego ciała. Biblia uczy nas, że my się nie składamy tylko z tego tutaj, nie? Z tego. Ale Biblia mówi tak, że ciało bez ducha jest martwe. A więc kiedy widzimy, pracowałem kiedyś w domu starców przez rok czasu i w czasie jak tam pracowałem, to chyba 2 albo 3 osoby zmarły. I pierwszy raz w życiu w tym czasie widziałem zmarłą osobę na żywo. Znaczy, na własne oczy. Na własne oczy. I powiem wam coś, przemyślenia, które z tym są związane. Ta osoba wygląda tak samo. Tak jak wyglądała jeszcze godzinę temu. Nic się nie zmieniło zewnętrznie. Przynajmniej w tej pierwszej fazie, tak? Ale nie ma już życia. Nie ma tego ducha, który sprawia, że poruszają się oczy, ręce, że jest to życie. Tego nie ma już. I Biblia nas uczy, że ciało bez ducha jest martwe. Więc nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale o czym ja mówiłem, bo straciłem wątek teraz. A, o pierwszej śmierci, tak jest, o pierwszej śmierci. A więc śmierć ogólnie to jest oddzielenie. Śmierć ogólnie to jest oddzielenie. Oddzielenie ducha od ciała, tak? Czyli ciało bez ducha jest martwe. Zostały te dwie rzeczy od siebie oddzielone. A druga śmierć to również jest oddzielenie. Ale tym razem od Boga na zawsze. I to jest śmierć druga. Nie ma już możliwości upamiętania, powrotu, zmiany. Na wieki wszystko przepadło. Tak jak umieramy fizycznie i tracimy życie na tej ziemi, tak umierając po raz drugi, będąc wrzucony do jeziora ognia i siarki, co jest drugą śmiercią, jak mówi Biblia, tracimy wszystkie możliwości, a więc zostajemy oddzieleni na zawsze od Boga, na wieki i nie ma żadnej zmiany. Tak bym określił różnicę między pierwszą a drugą śmiercią. I zobaczcie, Biblia mówi tutaj, że błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy. Bracia i siostry, nad tymi, których Pan powołał, słuchajcie uważnie, nad tymi, którzy są Jego własnością, druga śmierć, a więc wieczne oddzielenie od Boga, nie ma mocy. To jest to przesłanie. I to jest to, co uczynił Jezus dla nas na krzyżu. On został oddzielony od Boga. Pamiętacie ten moment? Powiedział: Oj, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Abyśmy już od drugiej śmierci nie zaznali szkody. Od tego wiecznego oddzielenia od Boga. To jest to przesłanie, bracia i siostry. A więc... A powiem jeszcze, tutaj byśmy mogli sobie przeczytać pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i wiersz 23. To jest słowo dla nas dzisiaj i tym zakończymy. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Słuchajcie teraz uważnie. Wszyscy, którzy są w Chrystusie, zostaną ożywieni. Inaczej mówiąc, powstaną z martwych. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, Chrystus już został wzbudzony z martwych, potem ci, którzy są Chrystusowi, kiedy? W czasie Jego przyjścia. Bracia i siostry, jest tu mowa o dwóch rzeczach. Jest tu mowa o byciu w Adamie i byciu w Chrystusie. Zauważyliście? Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy są ożywieni. I to, co dzieje się w czasie Nowego Narodzenia, to jest właśnie to, co mówiliśmy przed chwilą, że Bóg wyrywa nas z królestwa ciemności i przenosi nas do królestwa swojego Syna. A mówiąc obrazowo, Bóg bierze nas z tej linii przekleństwa Adama i przenosi nas, wszczepia nas w Chrystusa. I od tego momentu jesteśmy w Chrystusie. I jeżeli jesteśmy w Chrystusie, doświadczymy też wszystkich błogosławieństw, które są nam dane w Chrystusie. Ale ktoś, kto jest w Adamie, inaczej mówiąc, kto jest starym stworzeniem, kto nie narodził się na nowo, nie może doświadczyć błogosławieństw. Wiecie, bo to są jak dwa drzewa. Nie mam drugiego drzewa, ale dwa drzewa. To jest to drzewo jedno, które jest, powiedziałbym, Adamem, tak? I jest drugie, i to jest złe drzewo. Ale jest drugie drzewo, które jest Chrystusem. I my, pamiętacie, Pan Jezus mówi, ja jestem krzewem, tak? Ja jestem tym drzewem. A wy jesteście tymi latoroślami, które są wszczepiane w to drzewo. I jeżeli nie jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, więc jeśli nie narodziliśmy się na nowo, bo to dzieje się wtedy, to nie korzystamy z tych soków i z tego wszystkiego, co jest Chrystusowe. Ale jeśli jesteśmy w tym szczepieni, to wszystkie soki tego drzewa, mówiąc obrazowo, wszystkie pozytywne rzeczy, wszystkie błogosławieństwa są nasze, nam darowane w Chrystusie. Więc wszystko tylko zależy od jednej rzeczy. I nie ma drogi, Pan Jezus mówił tylko o dwóch drogach, nie? Wąska, szeroka. A my mówimy o dwóch rodzajach ludzi. Ci, którzy są w Adamie i ci, którzy są w Chrystusie. I dlatego też nie ma możliwości, żeby ktoś, kto był w Adamie, to był w tym drzewie wszczepiony, a nie w tym drzewie, którym jest Chrystus, żeby przynosił owoce, które przynosi drzewo, to, w którym jest Chrystus. Nie ma takiej możliwości. To się nie da. Tak? Musisz być przeniesiony. Ale to się stało w Jezusie. Dla nas przez nowe narodzenie. Biblia mówi, Bóg nas przeniósł z królestwa ciemności, z tego przekleństwa w linii Adamowej do królestwa swojego Syna umiłowanego, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. Halleluja. O, już dość. Powstańmy.